Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś z rana dzwonię do Karpacza, gdzie odbywa się 31. Forum Ekonomiczne. Ogromne wydarzenie o charakterze międzynarodowym w szczególnych czasach. A na miejscu jest m.in. wiceminister spraw zagranicznych Poznaniak, poznański poseł Szymon Szynkowski-Welsenk. Witam Pana serdecznie, Panie Ministrze.
Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Tak sobie pomyślałem, że to forum odbywa się rzeczywiście w takich czasach, kiedy menadżerowie i biznesmeni mniej właściwie patrzą na notowania giełdowe czy na krzywą Laffera, a o wiele bardziej na doniesienia polityczne, także te, które dotyczą przede wszystkim sytuacji międzynarodowej, ruchów, wojsk i tego, jakie decyzje podejmuje się w Kremlu, na Kremlu, w Brukseli, także w Warszawie. Zgodzi się pan, że to zupełnie inne myślenie o ekonomii niż jeszcze rok temu?
No tak, bo geopolityka wywiera rzeczywiście na gospodarkę dzisiaj potężny wpływ. Sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę oczywiście wstrząsnęła nie tylko pewnymi zasadami, ramami geopolitycznymi w regionie, w Europie całej, można powiedzieć, ale też no, ma istotny wpływ przecież na wzrost cen energii, na inflację, która jest bardzo wysoka we wszystkich europejskich krajach. Jak się spojrzy na mapę inflacyjną, to nawet widać na tej mapie bardzo wyraźnie, że im bliżej konfliktu, tym wyższa inflacja. Można taką prawidłowość zauważyć, a więc no, mamy do czynienia w tej chwili rzeczywiście no, z wielowarstwowymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tym bardziej trzeba przypominać o tym, że musimy zrobić wszystko, żeby Ukrainę wobec tego rosyjskiego najazdu wesprzeć.
Tak sobie pomyślałem, że pewnie to pobrzmiewa w kuluarach obrad kongresu. No a tytuł kongresu też, taki główny motyw, to jest właśnie Europa w obliczu nowych wyzwań. O kongresie dzisiaj za dużo nie będziemy mówili. Może o jedną rzecz zapytam. Podobno są takie plotki, że dzisiaj, bo będzie tam też prezes Jarosław Kaczyński, że ma jakieś mocne oświadczenie wygłosić dotyczące swoich tych niedawnych słów w związku z relacją z Unią Europejską. To, że dość tego dobrego, pamięta pan to takie określenie, które zrobiło karierę. I dziś podobno takie mocne wystąpienie, tak kuluary w Karpaczu, tak do mnie wróbelki do ucha, tak powiem, zaćwierkały. Słyszał pan o tym?
Nie znam planów i treści planowanego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego. Rzeczywiście dzisiaj do Karpacza na forum ekonomiczne pan prezes przyjeżdża, natomiast wiemy z doświadczenia, że jeżeli już pan prezes zabiera głos, no to zwykle nie dotyczy to żadnych kwestii błahych, tylko kwestii fundamentalnych, szczególnie jeżeli ten głos jest zabierany właśnie w takiej przestrzeni, gdzie można dotrzeć do wielu interesariuszy, a tutaj na forum ekonomicznym no rzeczywiście jest wielu interesariuszy z różnych dziedzin, polityki, ekonomii, także wielu gości z zagranicy, więc cieszę się, że też dzisiaj Kaczyński tutaj będzie mógł dotrzeć ze swoim przesłaniem do wszystkich tych odbiorców.
To ja będę uważnie słuchał, bo trochę traktuję te słowa jako zachętę do tego, żeby bardzo pilnie dzisiaj śledzić to wszystko, co się dzieje w Karpaczu. Ale panie ministrze, inna kwestia, ważna kwestia. Nie wiem, czy pan miał okazję już dzisiaj śledzić Frankfurter Allgemeine Zeitung, kanclerz Niemiec Olaf Scholz. No, jak się można było tego spodziewać, powiedział, że roszczenia Polski zostały zaspokojone dotyczące reparacji wojennych, nie ma podstaw prawnych do tych reparacji. No i co ciekawe, powołał się tym razem nie na to oświadczenie rządu polskiego z 1953 roku, no ale na taką umowę z 1990 roku dotyczącą spójności polityki niemieckiej 2+4, tak to magicznie wtedy nazwano. No i to jest nowa karta, którą Niemcy rzucają na stół.
To też pokazuje, że nastąpiła ewolucja w tej chwili w stanowisku strony niemieckiej, bo do tej pory stanowisko niemieckiego MSZ-u, choćby wyrażone, odwoływały się do tego dokumentu z 1953 roku. Bardzo wątpliwej, można powiedzieć, marki jest to argument, ponieważ posiada kilka przynajmniej wad prawnych. Wygląda na to, że był to dokument w ogóle sfabrykowany, ponieważ nigdzie w protokołach z posiedzeń Rady Ministrów nie ma mowy o tym, że takie posiedzenie się odbyło i że taka uchwała decyzją Rady Ministrów została podjęta. Rada Ministrów wówczas zresztą nie była uprawnionym organem, nawet zgodnie z konstytucją PRL, żeby tego rodzaju dokonać aktu zrzeczenia się reparacji. Miało to też miejsce w odniesieniu tylko do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nie w odniesieniu do Niemieckiej Republiki Federalnej, w warunkach braku suwerenności. Można by tak jeszcze kilka tych wad wymieniać i chyba Niemcy zrozumieli, że odwoływanie się do bardzo wątpliwej prawnie decyzji rządu Bieruta rządu stalinowskiego. To chyba nie najlepszy pomysł na forum międzynarodowym, jeszcze mówiąc to słowami, bo cytuję, tak powiedziano w stanowisku niemieckiego MSZ-u, że ustanowiło to podstawę europejskiego porządku. Ja to komentowałem bardzo w tych słowach, bo to było oświadczenie zaszczycające ze strony niemieckiej. No i jak sądzę, też wyciągając wnioski, dzisiaj pada nowy argument, przy czym ten argument też jest nietrafiony. Wiesz, traktat 2 plus 4 po pierwsze w ogóle nie odnosił się do kwestii reparacji. No trudno mówić o tym, że jeżeli traktat się do czegoś nie odnosi, to tą kwestię zamyka, to po pierwsze. A po drugie, Polska nie była stroną tego traktatu. W związku z tym, no jak mogła Polska zrzec się reparacji w dokumencie, którego nie była stroną? To również jest argument, z całą stanowczością to mówię, chybiony.
Ja wrócę jeszcze do tej kwestii 1953 roku, dlatego że wczoraj także w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł poznańskiej mecenas Beaty Komornickiej-Nowak, która przypomina taką ekspertyzę i też książkę właściwie napisaną przez świętej pamięci profesora Jana Sandorskiego, szefa Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na UAM, który w 2004 roku napisał, że to właśnie oświadczenie tego rządu Bieruta z 1953 roku, na które jeszcze niedawno powoływali się Niemcy, było tak naprawdę skutkiem dyktatu radzieckiego, który naruszał suwerenność państwa polskiego, a także w sytuacji nierównej występowania takiego partnerskiego, nierówności wobec prawa międzynarodowego, a także przymusu, no bo to był czas procesów stalinowskich, mimo że to już było po śmierci Stalina, no to na przykład na Węgrzech toczyły się, czy w paru innych państwach, procesy przywódców i po prostu Bierut się bał zwyczajnie odmówić Rosjanom. No i z tej przyczyny między innymi istnieją poważne przesłanki, zdaniem profesora Sandorskiego, przemawiające za tezą o nieważności tego oświadczenia. To tak warto powiedzieć, bo to zdanie autorytet międzynarodowy.
No, prawdopodobnie jego odpyskiem jest to, że tak jak mówię, dokument został sfabrykowany, nie został przyjęty na faktycznym posiedzeniu Rady Ministrów, bo w odniesieniu do innych dokumentów, w odniesieniu do innych aktów są w protokołach potwierdzenia, że takie posiedzenia Rady Ministrów się odbywały. W tym przypadku istnieje sam ten dokument i dalej nie ma żadnego, można powiedzieć, ciągu rejestracji pewnej administracyjnej. No to pokazuje, że też ten walor jego jest bardzo wątpliwy.
Panie ministrze, pan miał okazję wręczać tą angielską wersję raportu niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską, Dietmarowi Nietanowi. No i chciałem zapytać o te głosy, które pan słyszy prywatnie. Ma pan wielu niemieckich kolegów, polityków i co tam się mówi na ten temat? Tak na ofie, nie mówię o tych oficjalnych notach. Zaskoczenie, zrozumienie, niepewność, oburzenie, niezgoda. Co tak naprawdę dominuje? Bo to, że Niemcy są ogłuszeni tym raportem, to pewnie jest faktem. Tą sumą przede wszystkim.
Rzeczywiście jest to pewien wstrząs, że ta kwestia tak zdecydowanie została postawiona na agendzie. Myślę, że jest też tutaj pewien element zaskoczenia, że ten raport jest tak obszerny i tak rzetelny, ponieważ rzeczywiście ten dokument w wielu warstwach jest doskonałym narzędziem do tego, żeby tą ścieżkę dochodzeń reparacyjnych rozpocząć. Po pierwsze, bardzo jasno wskazuje klarowną odpowiedzialność rządu niemieckiego za zbrodnie II wojny światowej, również w warstwie finansowej, z której Niemcy nigdy się nie wywiązały. To w warstwie prawnej, jeżeli ktoś zapozna się choćby ze wstępem posła Arkadiusza Mularczyka, to zobaczy, że odpowiedzialność odszkodowawcza nie budzi żadnych wątpliwości. Po drugie, jasno wskazuje, że w tej chwili należy przystąpić do zbudowania odpowiedniej ścieżki prawnej do dochodzenia tych roszczeń. Po trzecie, w warstwie historycznej bardzo dokładnie wylicza te straty, zarówno jak chodzi o straty ludzkie, straty materialne, dóbr kultury, bankowe, ubezpieczeniowej, wiele innych, w kilkunastu rozdziałach opracowują to eksperci. Następnie dokumentacja fotograficzna, dojmująca, poruszająca, myślę, sumienia każdego wrażliwego człowieka. I wreszcie spis miejsc zbrodni, miejsc kaźni w trzecim tomie. To robi wrażenie i także na tych moich niemieckich kolegach, którzy się z tym raportem choćby wstępnie mieli okazję zapoznać, tak jak powiedziałem, to, że ta kwestia została postawiona i w jakiej jakości dokumentem ona jest stawiana, to też robi wrażenie.
A czy pan słyszał jakiegokolwiek niemieckiego polityka, który by powiedział, powinniśmy się nad tym poważnie pochylić i przestać robić uniki?
Są tacy niemieccy politycy, oni do tej pory nie mówią tego oficjalnie i pod nazwiskiem, natomiast nie jest tak, że cała klasa polityczna Niemiec bez żadnego wyjątku odrzuca te roszczenia reparacyjne. Natomiast jest też prawdą, że do tej pory świadomość tego szczególnego charakteru zbrodniczej okupacji Niemiec w Polsce nie była w Niemczech wystarczająca i ten raport jeszcze ma ten cel dodatkowy, że zanim przystąpimy już oficjalnie, zgłosimy notę dyplomatyczną, musimy zwiększyć nie tylko w Niemczech, ale przede wszystkim w Niemczech, a także w innych europejskich krajach świadomość tego, czym była niemiecka okupacja w Polsce, że siała zniszczenie, terror, że kosztowała życie ponad 5 milionów naszych obywateli i kosztowała też ogromne pieniądze i 20 lat, można powiedzieć, w uproszczeniu cofnęła nas w rozwoju. Bylibyśmy zupełnie gdzie indziej, gdyby nie niemiecka napaść na Polskę.
Panie ministrze, to w takim razie kiedy możemy spodziewać się formalnej noty? No bo tak naprawdę od niej rozpoczyna się cały proces występowania o reparacje od Niemiec.
To nie jest już odległy termin. Przygotowujemy tą notę. Przygotowuje ją oczywiście zespół osób. Myślę, że to jest już perspektywa nieodległa, aczkolwiek w momencie już jej złożenia też będzie decydował premier Mateusz Morawiecki.
Raczej kwestia dni niż tygodni?
Myślę, że to jest kwestia tygodni, ale nie sądzę, żeby to była kwestia dłuższa właśnie niż kilka tygodni.
Panie ministrze, no bo ja tak sobie zbieram te opinie na temat reparacji. One się dosyć zmieniają też co do też jakby tych efektów, które w tej chwili wywołuje ten kamień rzucony do studni, bo jest naprawdę duży wstrząs. Z jednej strony są tacy, którzy uważają, że to nie jest mimo wszystko do wygrania. No tak jak pan, jak powiedzieliśmy, kanclerz Olaf Scholz nowy argument wyciąga i pewnie Niemcy będą do końca chcieli wyciągać. No bo kto chce zapłacić sumę 6 bilionów złotych, co najmniej, bo to jest i tak niedoszacowany raport, on będzie uzupełniany. A z drugiej strony no, pojawia się to właśnie, że wreszcie zostało mniej więcej określone, jak wyglądała skala niemieckiej okupacji Polski, zbrodni dokonywanych w Polsce. I być może Niemcy, świat, choćby po to, żeby poznały te liczby, warto było ten raport zbudować. No ale pytanie, na ile ta skuteczność, na ile pan wierzy w to? Bo jeżeli to jest możliwe, no to na pewno to jest proces rozłożony na wiele lat.
Tego bardzo brakowało, panie redaktorze, takiego opracowania całościowego tego, jakie skutki przyniosła niemiecka okupacja w Polsce, niemiecka napaść na Polskę, więc to niewątpliwie wypełnienie tej luki było konieczne. Natomiast ja jestem przekonany, że dojdziemy do takiego momentu, w którym polityka przemilczenia ze strony Niemiec tej sprawy, przejścia do porządku dziennego nad tym, że nigdy tych środków w Polsce nie wypłacono, no bo trudno mówić o odszkodowaniu, jeżeli wypłacono pomoc humanitarną byłym więźniom obozów koncentracyjnych i robotnikom przymusowym w kwocie mniej więcej o średnio 150 euro na osobę. No to są oczywiście sumy, które w tamtych czasach, latach 90. miały być jakąś pomocą w przeżyciu, ale nie były żadnymi odszkodowaniami. Więc jeżeli kanclerz Scholz stoi na stanowisku, że kwestia odszkodowań jest zamknięta, to znaczy, że uważa za zamkniętą kwestię, która nigdy nie została zrealizowana. Takiej logiki nie można zaakceptować i dlatego państwo polskie było w obowiązku przedstawienia tego rodzaju.
Panie ministrze, no to mamy także, wielu zresztą prawników, politologów uważa, że ta racja polska jest niewyczerpywalna, że tak naprawdę to są rzeczy, które się nie przedawniają. Mówił o tym niedawno profesor Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego. Przypomnę, współautor takiego raportu poznańskiego, który był w 2006 roku przygotowany na zlecenie Rady Miasta Poznania. To jest dokument, który szacuje straty materialne, tam nie ma strat osobowych Miasta Poznania. Dziś byśmy pewnie przeliczyli to na około 15 miliardów złotych. Wtedy oszacowano na ponad 10 miliardów. Pytanie, czy to jest pomocny dokument, czy także możecie go użyć jako oręż dyplomatyczny i środek nacisku?
Wczoraj miałem okazję rozmawiać z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem tutaj właśnie na forum ekonomicznym i sygnalizowałem mu, że ten raport jest też wartościowym punktem odniesienia i ponieważ autorzy raportu jasno deklarują, że to nie jest koniec pracy, że to jest raczej, można powiedzieć, pewnego rodzaju otwarcie całej dyskusji reparacyjnej i są gotowi również na konstruktywne uzupełnienia. W związku z tym też w Instytucie Zachodnim z kolei przedwczoraj rozmawiałem o tym, że warto, żeby Instytut Zachodni też, skoro już ten raport ma, bo jego były szef właśnie był też szefem zespołu jednocześnie prac nad tym raportem z 2006 roku, żeby wykorzystać też tą wiedzę do wzbogacenia dalszych prac nad uzupełnianiem także tych ustaleń, które poczyniono na arenie ogólnopolskiej.
Panie ministrze, ja sobie tak w ogóle myślę, to już zupełnie kończąc, że mamy oczywiście te straty osobowe, które są wyliczane na podstawie pewnego wzrostu gospodarczego, który byłby wytworzony stworzony przez ludzi, którzy po prostu zostali pozbawieni życia. Ale sobie tak jeszcze myślę o takich, jak wycenić na przykład to, ilu zginęło potencjalnych Baczyńskich, Kusocińskich, czy na przykład Zejlandów.
To jest niewycenialne. To dzisiaj nie wiemy, gdzie byłaby Polska, gdyby nie zamordowano elity, gdyby nie zamordowano naukowców, wynalazców, przedsiębiorców, lekarzy, oficerów Wojska Polskiego. Można by tak długo wymieniać i te osoby miały przed sobą niewątpliwie piękne życiorysy. To wszystko zostało zrównane z ziemią przez niemieckiego najeźdźcę. I oczywiście to jest niewycenialne, ale to, co można wycenić, trzeba wycenić i trzeba spróbować odzyskać.
No to w takim razie czekamy na oficjalną notę dyplomatyczną. Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego pobytu, dobrego debatowania w Karpaczu życzę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się Państwu.
Pozdrawiam.
Kluczowy temat.